Dobry wieczór Państwu, tu Paryż, Radio France International. W czwartek, 12 lutego, witam serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z realizatorami audycji, Grażyną Chmurską i Janikiem, zapraszam na audycję, w której usłyszymy m.in. kronikę Piotra Błońskiego z cyklu Salony i Wystawy, rozmowę Marka Pędziwola z wicepremierem polskim Waldemarem Pawlakiem i komisarzem do spraw energii Unii Europejskiej Andrisem Pirbgasem, a także magazyn muzyczny Agnieszki Kumar. Na wstępie najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Papież Benedykt XVI przyjął w Watykanie delegację amerykańskich organizacji żydowskich. Przy tej okazji potwierdził, że przygotowuje na maj podróż do Izraela i zdecydowanie sprzeciwił się negowaniu Holokaustu. Szef Likudu Benjamin Netanyahu, który wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zostanie nowym premierem Izraela, rozmawia z przywódcami religijnej prawicy izraelskiej na temat ich ewentualnego udziału w przyszłej koalicji. Pakistan po raz pierwszy przyznał oficjalnie, że zamachy w Bombaju, w których zginęły 174 osoby w listopadzie ubiegłego roku, były zaplanowane częściowo na jego terytorium. Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer, występując przed komisjami obrony i spraw zagranicznych we francuskim parlamencie, zapewnił zgromadzonych, że przewidywana całkowita integracja Francji do sojuszu nie będzie zagrożeniem ani dla jej niezależności, ani dla obronności Europy. Premier Francji François Fillon obronił w Brukseli francuskiego planu pomocy dla przemysłu samochodowego przed zarzutami o protekcjonizm. Doszło do pierwszej kolizji w przestrzeni kosmicznej na wysokości 790 km nad północną Syberią. Zderzyły się dwa satelity, amerykański i nieczynny już rosyjski statek kosmiczny. Mówi Paryż. Oto rozwinięcie wiadomości podanych przed chwilą w skrócie. Papież Benedykt XVI przyjął w Watykanie delegację amerykańskich organizacji żydowskich. Przy tej okazji potwierdził, że przygotowuje na maj podróż do Izraela i zdecydowanie sprzeciwił się negowaniu Holokaustu, mówiąc m.in., że nienawiść i pogarda dla mężczyzn, kobiet i dzieci zamanifestowane w czasie zagłady są zbrodnią przeciwko ludzkości. To powinno być jasne, dodał papież, czyniąc przejrzystą aluzję do negacjonistycznych wystąpień brytyjskiego biskupa Williamsona, zwłaszcza dla tych, którzy chcą powoływać się na tradycję Pisma Świętego. Agencja Reutera przypomina, że biskup Richard Williamson z lefebrystycznego bractwa świętego Piusa X oświadczył na kilka dni przed uchyleniem ciążącej na nim ekskomuniki, że, cytuję, w obozach koncentracyjnych nie było komór gazowych i że w obozach tych zginęło tylko od 200 do 300 tysięcy Żydów. Słowa te wywołały ogromne oburzenie na świecie, zwłaszcza, że Williamson odmówił wykonania polecenia Stolicy Apostolskiej i nie wycofał swych twierdzeń. Brytyjska agencja podkreśla, że dzisiejsze wystąpienie papieża Benedykta XVI, urodzonego w Niemczech w 1927 roku, było jedną z najmocniejszych wypowiedzi hierarchii Kościoła katolickiego na temat Shoah. W czasie spotkania z amerykańskimi organizacjami żydowskimi Benedykt XVI przypomniał też, że udał się w 2006 roku do obozu śmierci w Auschwitz. Podjął też słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w czasie wizyty w Jerozolimie w 2000 roku, którymi prosił on Żydów o wybaczenie prześladowań ze strony chrześcijan. Według prasy włoskiej w czasie swej pierwszej podróży na Bliski Wschód papież odwiedzi najpierw Aman, a potem Jerozolimę, Nazaret i Betlejem. Ze świata zaczynają płynąć pierwsze reakcje na wypowiedź Benedykta XVI. Z satysfakcją to jednoznaczne potępienie przez Kościół wszelkich form antysemityzmu przyjął memoriał Yad Vashem w Jerozolimie. Szef Likudu Benjamin Netanyahu, który wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zostanie nowym premierem Izraela, rozmawia dzisiaj z przywódcami religijnej prawicy izraelskiej na temat ich ewentualnego udziału w przyszłej koalicji. Te dwie partie, które zdobyły w sumie 7 mandatów poselskich na 120, są zdecydowanymi przeciwniczkami jakichkolwiek ustępstw na rzecz Palestyńczyków. Z przyczyn religijnych i historycznych opowiadają się także za kolonizacją ziem palestyńskich. Wczoraj Benjamin Netanyahu odbył rozmowę z Avigdorem Liebermanem, szefem laickiej partii skrajnej prawicy Izrael Beiteinu, która w wyniku wyborów stała się trzecią formacją w parlamencie, zdobywając 15 mandatów. Jak pisze AFP, przywódczyni centroprawicowej partii Kadima, pani Cipi Livni, z braku sojuszników politycznych nie ma żadnej szansy na utworzenie rządu, chociaż jej ugrupowanie ma przewagę jednego miejsca w parlamencie nad Likudem. Jak twierdzą obserwatorzy, najważniejszym pytaniem jest teraz to, czy Netanyahu stworzy koalicję ograniczoną, opierającą się na Liebermanie, czy też poszerzoną z udziałem Kadimy, co wydaje się być jego pierwszą opcją. Tu Paryż RFI. Pakistan po raz pierwszy przyznał oficjalnie, że zamachy w Bombaju, w których między 26 a 29 listopada zginęły 174 osoby, były zaplanowane częściowo na jego terytorium. Pakistański minister spraw wewnętrznych poinformował jednocześnie o aresztowaniu głównego organizatora zamachów i pięciu innych sprawców. W przekonaniu New Delhi ataki na Bombaj, ekonomiczną stolicę Indii, przeprowadzone zostały przez islamską organizację Laskar-e-Taiba, której baza główna znajduje się na terenie Pakistanu. Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer, występując przed komisjami obrony i spraw zagranicznych we francuskim parlamencie, zapewniał zgromadzonych, że przewidywana całkowita integracja Francji do sojuszu nie będzie zagrożeniem ani dla jej niezależności narodowej, ani dla obronności europejskiej. Jaap de Hoop Scheffer, który powiedział, że czuje się tak samo Europejczykiem jak członkiem NATO, stwierdził, że nadszedł czas, aby Paryż odzyskał należne mu miejsce w łonie sojuszu. Podkreślił, że decyzja Nicolasa Sarkoziego o całkowitym powrocie Francji do zintegrowanego sojuszu wojskowego NATO była decyzją suwerenną i wyraził jednocześnie wielki szacunek dla generała de Gaulle'a, który wyprowadził Francję z wojskowych struktur NATO w 1966 roku. Jak przypomina AFP, Francja jest członkiem założycielem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nigdy nie opuściła jego struktur politycznych i uczestniczy w wielu jego operacjach wojskowych, na przykład w Afganistanie. Premier Francji François Fillon tymczasem udał się do Brukseli, by bronić francuskiego planu pomocy dla przemysłu samochodowego. Przed mikrofonem Piotr Sochowicz.
Premier Francji François Fillon udał się do Brukseli, aby bronić w głównej siedzibie Unii Europejskiej francuskiego planu pomocy dla francuskiego przemysłu samochodowego. Rząd w Paryżu uważa, że udzielenie na bardzo korzystnych warunkach kredytów w wysokości 7 miliardów i 800 milionów euro to nic złego. Unia Europejska nie jest wcale tego pewna. Władze we Francji chcą jedynie, aby Peugeot, Citroën i Renault nie uciekały z pracą do tańszych krajów, lecz utrzymały wszystkie swe znajdujące się na terenie Francji fabryki samochodów i części zamiennych. Podczas wspólnej z premierem Fillonem konferencji prasowej przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zapowiedział, że, cytuję, Komisja Europejska będzie dokładnie przyglądała się realizacji francuskiego planu pomocy dla przemysłu samochodowego i pilnowała, aby nie miał on negatywnych skutków ubocznych dla ogólnoeuropejskiej polityki konkurencji. Koniec cytatu. Premier Belgii Herman Van Rompuy podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Fillonem powiedział, że, cytuję, jest za tym, aby na rynku europejskim stosowano zasady zdrowej konkurencji. Niemiecka kanclerz pani Angela Merkel krok władz francuskich nazywa nielojalnym, a prezydencja czeska Unii Europejskiej oskarża Francję o prowadzenie polityki protekcjonistycznej. Premier Fillon ripostuje jednak, że, cytuję, trudno oskarżać nas o politykę protekcjonistyczną. Francuskie samochody produkujemy nie tylko w Czechach, ale i w Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Koniec cytatu.
Tu Paryż. Na Madagaskarze rozpoczęły się negocjacje między rywalizującymi ze sobą obozami prezydenta Marka Ravalomanana i obalonego burmistrza stolicy Antananarivo Andy Rogeliny. W każdej z delegacji są trzy osoby, a pertraktacje toczą się pod egidą wpływowej Rady Kościołów Chrześcijańskich Madagaskaru. Z Andry Rajoliną spotkał się francuski sekretarz stanu do spraw kooperacji Alain Joandet, który ujawnił przed swym powrotem do Paryża, że burmistrz stolicy Madagaskaru obiecał nie prowadzić więcej pochodów na ministerstwa, ryzykując przy tym życie uczestników wolności. Prezydent z kolei zgodzić się miał na zbadanie zasadności obalenia swego przeciwnika ze stanowiska burmistrza. Od 26 stycznia w starciach wywołanych konfliktem na Madagaskarze z ręki gwardii prezydenckiej zginęło ponad 100 osób. 7 lutego marsz zwolenników burmistrza na Pałac Prezydencki zakończył się masakrą 28 osób. Były prezydent Polski Lech Wałęsa zrezygnował z podróży do Wenezueli po tym, jak prezydent tego kraju, Hugo Chavez, dał do zrozumienia, że nie życzy sobie obecności polskiego gościa. Na 2 dni przed referendum, w którym obywatele Wenezueli mają się wypowiedzieć w sprawie projektu poszerzenia uprawnień prezydenta, Lech Wałęsa chciał się spotkać z przedstawicielami ruchu studenckiego i organizacji pozarządowych Wenezueli. AFP przypomina, że na początku listopada 2008 roku były szef państwa polskiego anulował swój przyjazd na konferencję w sprawie demokracji do Caracas, po czym zaapelował do Wenezuelczyków, by nie słuchali Hugo Chaveza, którego określił jako populistę i demagoga. Doszło do pierwszej kolizji w przestrzeni kosmicznej. Na wysokości 790 km nad północną Syberią zderzyły się 2 satelity. Amerykański Iridium i nieczynny już rosyjski statek Kosmos 2251. Wskutek szoku oba satelity rozpadły się na kilkaset kawałków. Jak poinformował Nicholas Johnson z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, zderzenie nastąpiło we wtorek po południu. Amerykańskie radary śledzą w tej chwili ponad 18 tysięcy obiektów na orbicie o rozmiarze ponad 10 cm. Wtorkowa kolizja dodała do tej liczby co najmniej 600 fragmentów. W najbliższych dniach okaże się, gdzie powędrowały te odłamki i komu mogą zagrażać. AFP zauważa, że w kosmosie nie ma obecnie żadnych reguł podobnych do zasad ruchu drogowego obowiązujących na Ziemi. Nie ma też żadnego odpowiednika kontroli lotów. W ostatnich 20 latach zanotowano tylko 3 kosmiczne kolizje, ale w satelity trafiały małe kawałki kosmicznego złomu, na przykład fragmenty zużytych rakiet. Nigdy dotąd nie było czołowego zderzenia 2 satelitów. W przestrzeni krąży w tej chwili 2200 porzuconych satelitów, 12 tysięcy fragmentów powyżej 10 cm oraz 200 tysięcy innych śmieci wielkości od 1 do 10 cm. Do 10 cm. Cały ten złom stanowi zagrożenie dla 600 satelitów aktywnych. Były to wiadomości dziennika, a teraz przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali dla Państwa Anna Bernhardt i Krzysztof Rutkowski.
Le Figaro wygrywa dzisiaj palmę pierwszeństwa, zamieszczając wnioski z oficjalnego raportu, iż zakazana we Francji genetycznie modyfikowana kukurydza nie przedstawia żadnego zagrożenia dla zdrowia. Libération skupia uwagę na grożącym nam protekcjonizmie, Les Echos donosi o kolejnych ekonomicznych porażkach, a Aujourd'hui en France przeprowadziło sondaż, który ujawnił tym, którzy jeszcze tego nie wiedzieli, że niezadowolenie rośnie we Francji. Zapewne firma Monsanto nie musi się obawiać kryzysu, według bowiem raportu francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego Żywności, AFSSA w skrócie, nasiona kukurydzy MON 810 właśnie tej firmy nie przedstawiają żadnego ryzyka dla ludzi i zwierząt. Mniej zadowolony natomiast jest minister środowiska Jean-Louis Borloo, który na podstawie raportu profesora Yvona Lemao zakazał w ubiegłym roku uprawy tej kukurydzy we Francji. AFSA odrzuciła teraz wszystkie zastrzeżenia profesora na temat białka Kryl 1AB, które chroni tę kukurydzę przed szkodnikami. Francuscy naukowcy potwierdzili tym samym wnioski Europejskiej Agencji EFSA i minister środowiska, który miał bronić wprowadzonego we Francji zakazu, będzie miał poważne kłopoty w Brukseli, domagającej się naukowych dowodów. Czy Paryż zdecyduje się więc na wystąpienie na drogę sądową, podobnie jak Austria, która od 10 lat walczy, by na jej ziemi nie było genetycznie modyfikowanej kukurydzy? Zastanawia się Le Figaro. Yves-Tréhard w artykule wstępnym nie ma wątpliwości, że GMO to przykład trudności, z jakimi borykają się dzisiaj politycy. Od wielu lat wielu naukowców mówi, że organizmy genetycznie modyfikowane nie są szkodliwe, ale vox populi głosi coś innego i trudno przez to się przebić. Nawet pragmatyczny i nie bojący się obalenia tabu prezydent Sarkozy ugiął się pod naciskiem ekologów. Aby uchronić elektrownie atomowe, prezydent ustąpił w sprawie genetycznie modyfikowanych organizmów. Ta debata nad szkodliwością GMO nie jest naukowa, ale polityczna. Jak długo jeszcze? Pyta dziennikarz Le Figaro, dodając: eksperci pracują z dala od nacisków lobby, teraz do polityków należy, by nie ulec demagogii. Od 20 lat niepodważalną regułą w Europie jest współpraca ekonomiczna. W oparciu o tę zasadę zbudowano wspólny rynek i wprowadzono wspólną walutę. Czytamy w artykule wstępnym w Libération. Rezygnacja czy ograniczenie swobodnego przepływu osób, wymiany dóbr czy inwestycji oznacza po prostu samobójstwo. Nie ma wątpliwości Didier Pourquery. W czasach kryzysu pokusa, by zamknąć się i bronić swego, jest duża. Jej uleganie oznacza jednak cofnięcie się i niebezpieczne ograniczenie na rynku europejskim, którego tak wszyscy członkowie Unii potrzebują. Prezydent Sarkozy, który tak sprawnie kierował Unią, nie przyjął do wiadomości, że teraz przywództwo sprawują Czechy. Jego brutalne ataki przeciwko brytyjskiej polityce czy przenoszeniu fabryk na Słowację są naprawdę nie na miejscu. Oburza się dziennikarz Libération, podkreślając, że trzeba bronić miejsc pracy w przemyśle, ale na rynku europejskim, a nie, jak to ma miejsce we Francji czy we Włoszech, tylko na własnym podwórku. Francuski plan pomocy dla przemysłu samochodowego, pod warunkiem, że fabryki zostaną we Francji, wywołał prawdziwą burzę w Europie. Prezydencja czeska zwołała nadzwyczajny szczyt poświęcony niebezpieczeństwu protekcjonizmu, który jest największym teraz zagrożeniem w Europie, jak uważa czeski minister finansów. I nie jest to tylko grzech europejski. Protekcjonizm przypomina gwałtowną chorobę, na którą zapada cała planeta. Rosja zwiększa cło na samochody, Indie na chińskie zabawki, Ekwador na telefony komórkowe, a Stany Zjednoczone chronią swą stal. Do tego grona dołączyła teraz Francja, broniąca przemysłu samochodowego, z czego będzie musiała się gęsto tłumaczyć na szczycie europejskim. Czy protekcjonizm tak krytykowany przez wielu ekonomistów, przynajmniej oficjalnie, stanie się teraz obowiązującą zasadą, zastanawia się Libération. Za kilka dni Kongres amerykański będzie głosował nad programem ożywienia gospodarki, do którego włączona została klauzula „kupujcie amerykańską stal”. W Wielkiej Brytanii, zagrożonej coraz większym bezrobociem, rośnie napięcie. Związki zawodowe protestują przeciwko zagranicznym firmom, które wygrywają miejscowe przetargi i zatrudniają swoich ludzi na niższych oczywiście niż Brytyjczycy stawkach. To po prostu dumping socjalny, padają coraz częściej oskarżenia za kanałem La Manche. Hiszpańscy i włoscy syndykaliści oburzyli się na te ksenofobistyczne manifestacje, przypominając, że jeżeli prawo chroniące pracowników w Unii Europejskiej nie poszło dalej, to właśnie dlatego, że nie chcieli tego Brytyjczycy. Protekcjonizm pogłębi tylko recesję, uważa jeden ze specjalistów wypowiadający się na łamach Libération. Inny podkreśla, że dobrze pomyślane zasady protekcjonizmu mogą być skuteczną bronią, zwłaszcza w Europie, jako całości. Ale trzeba pozbyć się ideologii, która bardzo wypacza dyskusję na ten temat.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czy Francja zapisze się do NATO? Może tak, a może nie. Czytamy w Le Monde. Pewnie jednak tak, to znaczy wróci do struktur militarnych i politycznych Paktu Północnoatlantyckiego, z którego wystąpił generał de Gaulle w roku 1966. Mało się o tym pamięta, raczej chce się we Francji o wystąpieniu Francji zapomnieć. De Gaulle trzasnął drzwiami, jak powiadają wymowni nadsekwańscy żurnaliści. W imię niezawisłości, niepodległości i wielkości Francji, ale przy założeniu, że jakby przyszło co do czego, to francuski antyamerykanizm przykucnie, żeby chłopcy z Nebraski lub innej barbarzyńskiej Oklahomy mogli sobie padać jak kaczki na plażach Normandii, by wyzwalać Francję od okupanta i szybko samemu zostać okupantami. Trzaśnięcie drzwiami generała de Gaulle'a było ostrożne, wycofać się z NATO, ale tak, żeby NATO wolność Francji ubezpieczało. Od tego czasu w stosunkach francusko-atlantyckich pojawiły się napięcia i dwuznaczności, o których francuscy żurnaliści wspominają rzadko i z niechęcią. Artykuł w Le Monde też o nich nie wspomina, ale Patrick Roger zwrócił w nim uwagę, że oficjalna deklaracja prezydenta Nicolas Sarkozy'ego na konferencji o bezpieczeństwie europejskim w Monachium w dniu 7 lutego, że Francja wkrótce wróci do NATO, wywołała, jak można się było tego spodziewać, dyskusje i protesty. Oficjalny powrót Francji do NATO miałby nastąpić 4 kwietnia podczas uroczystości rocznicowych paktu na moście łączącym Niemcy z Francją. Tylko te głosy protestu. Generał trzasnął drzwiami, a najgłośniej przeciwko powrotowi Francji do NATO protestują socjaliści, którzy, jak to wrze wzniosłe, obawiają się utraty samodzielności politycznej Francji, niezależności i nawet suwerenności. Imię Ameryki nie pada, ale wiadomo, o jakie zagrożenie chodzi. Niektórzy towarzysze partyjni Sarkozy'ego również nie są zachwyceni i twierdzą, że potrzebna jest głębinowa dyskusja. To był oczywiście cytat. Na jaki temat? Tego nie wiadomo. Były premier Dominique de Villepin z czasów Jacques'a Chiraca również twierdzi, że powrót do NATO, cytuję, osłabiłby pozycję Francji pod względem dyplomatycznym. Również centrysta Bayrou ubolewa, że, znowu cytuję, wstąpienie do szeregu oznacza rezygnację Francji z jej tożsamości, części, dziedzictwa. Koniec cytatu. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnił inny autor, Philippe Roger, w dziele Historia antyamerykanizmu francuskiego.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
W Lizbonie trwa posiedzenie Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące wpływu globalnego kryzysu finansowego na światowy, a w szczególności europejski rynek pracy. Odbywa się ono w ramach 8 europejskich spotkań regionalnych. Dyrektor MOP przy Unii Europejskiej, Rudy Delahoy, mówi m.in. o konsekwencjach tego kryzysu wobec nie tylko ciągle rozszerzającego się bezrobocia, ale także jego wpływu na prawa socjalne pracowników.
Selon la prévision de l'OIT, le chômage pourrait augmenter au niveau mondial de 50 millions.
Według przewidywań Międzynarodowej Organizacji Pracy bezrobocie w skali światowej może wzrosnąć o 50 milionów osób. Miałoby to miejsce w najgorszym przypadku, to znaczy przy braku jakichkolwiek wspólnych i uzgodnionych reakcji poszczególnych rządów, organizacji międzynarodowych i regionalnych, takich jak na przykład Unia Europejska. Chodziłoby o reakcję nie tylko wobec kryzysu finansowego, ale także wobec kryzysu gospodarczego i socjalnego. Mowa o porównaniu projekcji liczby bezrobotnych na rok 2009 wobec bezrobocia w roku 2007. Plan walki z tymi problemami, o których zadecydowano w grudniu 2008 roku, jest w zasadzie zgodny z rekomendacjami i ogólną orientacją działania podjętymi wspólnie przez rządy, pracodawców i pracowników w ramach właśnie Międzynarodowej Organizacji Pracy. Chodzi o wprowadzenie poprawnego modelu pracy i to na wszystkich polach. Powstaje jednak pytanie, czy tego rodzaju odpowiedzi na pytania będą wystarczające na poziomie Unii Europejskiej. Rządy poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, instytucje europejskie postanowiły na ten cel przekazać 1,5% BKB z całej Unii. Ponadto chodziłoby o odpowiedź na pytanie, czy istnieje odpowiednia koordynacja działań tak, aby podejmowanie działań nie wywoływało skutków negatywnych u sąsiadów. Istotnym też jest to, aby Unia Europejska czuła się odpowiedzialna za swe działania na arenie światowej, gdyż kryzys jest przecież ogólnoświatowy. Według ostatnich wiadomości Rada Europejska zbierze się na spotkaniu nieformalnym pod koniec lutego po to, aby ponownie przedyskutować stanowisko wobec tego kryzysu. Na razie środki zaradcze podejmowane przez Unię Europejską są zbieżne z naszymi, to znaczy trzeba za wszelką cenę ułatwić konsumentowi dostęp do kredytów i wspierać popyt. Trzeba też zwiększyć ochronę socjalną obywateli, czyli na przykład pomoc dla osób bezrobotnych, pracowników oraz wszystkich osób aktywnych na rynku pracy. Trzeba też zagwarantować przestrzeganie podstawowych praw socjalnych. Tu, w Lizbonie, istnieje całkowita zgoda co do tego, że nie wolno naruszać nawet w najmniejszym stopniu tych praw. Trzeba też znacznie wzmocnić dialog między podstawowymi partnerami socjalnymi oraz trójstronne konsultacje, to znaczy konsultacje między rządami, pracodawcami i pracownikami. Trzeba też w sposób trwały popierać poszczególne przedsiębiorstwa podejmujące działania ekologiczne, to znaczy zwrócić się ku produktom czy miejscom pracy o charakterze zielonym, zwłaszcza jeśli chodzi o zmniejszanie emisji dwutlenku węgla.
Par exemple, s'orienter vers des produits verts, les emplois verts, notamment dans le cadre de la diminution des émissions CO2.
Mówił dyrektor Międzynarodowej Organizacji Pracy przy Unii Europejskiej, Rudy Delarue. A we Francji organizacje związkowe reprezentujące pracowników z niecierpliwością czekają na zapowiadane na 18 lutego spotkanie między prezydentem Republiki Nicolasem Sarkozym, a właśnie najwyższymi władzami poszczególnych związków zawodowych. Deputowanym rządzącej we Francji partii UMP Sarkozy, który też się z niej wywodzi, powiedział, że w czasach kryzysu trzeba liczyć się ze zmniejszeniem popularności. Wydaje się, że podczas najbliższego spotkania z partnerami socjalnymi Nicolas Sarkozy będzie musiał za wszelką cenę unikać wywołania ogólnospołecznego rozczarowania. Ale po to, aby go uniknąć, będzie musiał podjąć bardzo konkretne kroki, co może drogo kosztować francuski budżet państwowy.
Paryż, Radio France International. Od 26 stycznia dostawy gazu ziemnego z kierunku wschodniego do Polski zmalały o 1/4. To dość nieoczekiwany skutek rozwiązania gazowego kryzysu między Rosją a Ukrainą. Polska ma dwa kontrakty gazowe na gaz ze wschodu. Jeden, zwany Jamalskim, ze spółką Gazprom Eksport, handlową córką rosyjskiego koncernu Gazprom, drugi z zarejestrowanym w Szwajcarii pośrednikiem Rosukrenergo, który w połowie należy do Gazpromu, a w połowie do dwóch ukraińskich przedsiębiorców, Dmytra Firtasza i Iwana Fursina. I właśnie ta spółka w wyniku porozumienia między premierami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Julią Tymoszenką, z dnia na dzień przestała być gazowym pośrednikiem i straciła zarówno magazyny gazu na Ukrainie, jak i dostęp do źródeł w Rosji i Azji Środkowej. Dlatego też nie może realizować swych zobowiązań wobec Polski. Okrojenie dostaw gazu nie niepokoi jeszcze odpowiedzialnego za energetykę polskiego wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. W rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem wyraża on przekonanie, że uda się znaleźć rozwiązanie tego problemu, zanim zacznie on być dotkliwy dla mieszkańców i firm. Ale też zwraca uwagę na konieczność podejmowania działań, które jeszcze bardziej uniezależnią Polskę od rosyjskich dostawców nośników energii, bo jak mówi, nie tylko o gaz tu chodzi. Znacznie mniej wyrozumiały niż polski polityk jest unijny komisarz do spraw energii Andris Piebalgs, który w rozmowie z RFI określa obecną sytuację jako niedopuszczalną.
Dla Ukrainy i Rosji kryzys gazowy się skończył, dla Polski nie.
Dla Polski się też nie zaczął, bo mamy oczywiście problem z tym kontraktem z Rosenergo, ale to jest niewielka część naszego bilansu gazowego i na pewno znajdziemy rozwiązanie albo w relacjach bezpośrednich z Rosją, albo z innymi dostawcami i wydaje się, że w tej sprawie potrzeba jest trochę cierpliwości, takiego precyzyjnego działania, żeby na poziomie biznesowym i międzyrządowym tą sprawę możliwie szybko rozwiązać.
Ale jest pan zaskoczony tym rozwojem sytuacji?
No nie zupełnie. Może tylko zaskakujące jest to, że w czasie, kiedy był kryzys Rosja-Ukraina, to myśmy dostawali całość i też tą część, która wynika z kontraktu z Rosenergo, także nie było tutaj problemu. Natomiast potem, jak się skończyły problemy rosyjsko-ukraińskie, to okazało się, że Rosenergo zaczyna znikać we mgle. Został nam kontrakt, a gazu nie ma. Tego gazu, który wynikał z tego kontraktu, to jest około 2 miliardów metrów sześciennych rocznie. To nie jest ilość, która by w tej chwili wywoływała jakieś gwałtowne problemy, natomiast niewątpliwie trzeba to w ciągu pół roku rozwiązać.
To jest 1/4 dostaw z kierunku wschodniego, ile się nie mylę, 7 milionów dziennie.
No tak, ale import ze wschodu jest około 60% w ogóle. Część jest importowana z innych kierunków, część jest wytwarzana w kraju, więc to nie jest tak, żeby te 2 miliardy wywołały natychmiast jakiś problem. To jest na pewno na długą metę kłopotliwe, ale na dzisiaj system funkcjonuje bez zakłóceń.
Jak ten problem chce pan rozwiązać, czy jak firmy, które są w to zaangażowane, PGNiG i Gaz System, czy rozwiązaniem będzie nawiązanie bezpośrednich kontaktów z Gazpromem, czy rozwiązaniem będzie nawiązanie kontaktów z innymi dostawcami, jeżeli tak, to z jakimi?
Ostatnio czytałem w internecie taką wypowiedź pani premier Julii Tymoszenko, że zachęca polskie firmy, węgierskie firmy do bezpośrednich kontaktów z Gazpromem. To na pewno jest jedno z możliwych rozwiązań. Możliwe są też rozwiązania i będziemy to też sprawdzali z naftogazem z Ukrainy, bo naftogaz zatrzymał w ramach tego porozumienia około 11 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosługi Energo. Możliwe są też dostawy od innych partnerów i PGNiG takie rozwiązania prowadzi. To jest firma, która będzie tutaj głównym biznesowym partnerem dla potencjalnego dostawcy.
Co z alternatywnymi drogami dostawy gazu?
Jest realizowany projekt gazoportu i te wszystkie działania tam są podobno energicznie prowadzone. Natomiast na pewno tutaj dzisiaj mogliśmy też podyskutować na przykład z panią Maud Olofsson, wicepremier i minister gospodarki Szwecji, o chociażby odnawialnych źródłach energii i możliwościach związanych z dostawami i wykorzystaniem technologii odnawialnych, takich jak biogaz na przykład. To też może być bardzo interesujący sposób na zdywersyfikowanie i lokalną produkcję energii, w tym przypadku gazu.
Jaki tu jest potencjał Polski? Jaką część energii mogłaby Polska produkować z tego typu źródeł?
Jeżeli porównujemy na przykład do tego, co działa w Republice Federalnej Niemiec, to jest tam około 4000 biogazowni. Gdyby w Polsce było tylko 500 biogazowni, to jest mniej więcej odpowiednik 2 miliardów metrów sześciennych gazu, a gdyby było tak porównywalnie z Niemcami około 2000, no to łatwo sobie wyobrazić, że to może być znaczące uzupełnienie krajowego bilansu gazu i wydaje się, że to jest kierunek warty uwagi i wykorzystania, ponieważ generuje on lokalne miejsca pracy, lokalne wytwarzanie energii, a więc takie bardzo rozproszone i dające dużo większe bezpieczeństwo niż jakieś pojedyncze instalacje.
Tytułem wyjaśnienia, te biogazownie, to jak to działa?
Jest tam często używane różnego rodzaju odpady i biomasa także, i w procesie fermentacji różnego rodzaju bakterie produkują metan i w tego typu instalacji jest możliwość wykorzystania tego gazu do produkcji energii elektrycznej albo po oczyszczeniu skierowania go do sieci gazowniczej.
Czyli jak rozumiem, coś takiego może powstać wszędzie, tu nie ma żadnych uwarunkowań specjalnych, geologicznych i podobnych.
Nie, to są właśnie instalacje, które mogą w znakomity sposób zdecentralizowany wytwarzać energię i mogą powstawać w dowolnym miejscu. No, oczywiście trzeba zapewnić odpowiednie dostawy biomasy, ale tu znowu jest taka ciekawa prawidłowość, że te mniejsze instalacje mają mniejszy problem z zapewnieniem dostaw odpowiedniej ilości surowców, bo są planowane też bardzo duże instalacje. Wiem, że niektóre instalacje o takiej bardzo wielkiej skali nie wypaliły, mówiąc prostym językiem, bo okazało się, że trudno jest dostarczyć wystarczającą ilość komponentów i surowców. Dlatego to się nadaje właśnie do takiej lokalnej skali. Jeśli chodzi o większą skalę i o sprawy gazu na przykład, to bardzo interesujące jest spojrzenie na zgazowanie węgla. Puławy z Bogdanką teraz przygotowują studium wykonalności. Tutaj na tej konferencji w Ostrawie też rozmawiałem z kolegami z Czech, z czeskiej energetyki i też pytałem o te sprawy zgazowania węgla, więc oni podchodzą do tego z większą rezerwą, ponieważ uważają, że przy tak niestabilnych cenach i przy tak dużych wahaniach cen surowców wchodzenie w takie duże projekty jest bardzo ryzykownej. Myślę, że trzeba brać pod uwagę też takie opinie doświadczonych ludzi, żeby robić to, co w danej chwili ma największą szansę powodzenia.
Zgazowanie węgla w instalacjach naziemnych czy w kopalniach bezpośrednio na miejscu pod ziemią?
Zgazowanie podziemne jest bardzo kuszącą perspektywą, ale do tego jeszcze parę lat potrzeba. To będą raczej na tym etapie obecnie instalacje zgazowania węgla na powierzchni, bo to jest dopracowane technologicznie podziemne zgazowanie. Polska tu ciekawe, już nawet w latach 50., 60. miała sporo doświadczeń, ale to jest jednak proces, który trudno kontrolować i nie jest to takie łatwe jak zgazowanie na powierzchni.
Tę rozmowę z polskim wicepremierem i ministrem gospodarki przeprowadziłem podczas konferencji poświęconej problemom energetyki, którą czeska prezydencja Unii Europejskiej zorganizowała pod koniec stycznia w Ostrawie. Był na niej obecny również unijny komisarz do spraw energii, Łotysz Andris Piebalgs. Gdy go zapytałem, co sądzi o zaskakującym finale gazowego kryzysu, odparł jednoznacznie.
Das ist unakzeptabel, weil natürlich die Gasverkannung zwischen Ukraina und Russland war schwierig.
To jest nie do przyjęcia. Oczywiście negocjacje gazowe między Ukrainą a Rosją były trudne, ale rezultatem nie może być sytuacja, w której Polska dostaje mniej gazu niż do 31 grudnia. Tak więc musimy znaleźć rozwiązanie. Byłem już w kontakcie z Gazpromem. Oni są gotowi dostarczać więcej gazu, ale mówią, że potrzebują zmienić umowy. Teraz jestem także w kontakcie z Polską i zobaczymy, jak szybko znajdzie się rozwiązanie. A w przyszłości nie wolno nam już nigdy dopuścić do takich problemów, że nie uczestniczymy w negocjacjach, a potem spadają na nas konsekwencje. Rosyjski dziennik Kommersant napisał kilka dni temu, że ograniczenia dostaw gazu mogą być jakąś próbą wywierania nacisku na Polskę, by na przykład uzyskać ustępstwa w kwestiach opłat za tranzyt gazu. W tym wypadku komisarz Piebalgs jest jednak bardziej optymistyczny. Ja tak nie myślę. Tak, podczas negocjacji zapomniano, co się stanie z dostawami gazu dla Polski. Rosja jest gotowa znaleźć rozwiązanie. Tak więc nie widzę tego w kategoriach polityki nacisków na Polskę. Gdyby to jednak były naciski na Polskę, to byłyby to także naciski na całą Unię Europejską. To jest moje, całkiem jasne stanowisko. Myślę, że także czeska prezydencja będzie działać w tym kierunku. Bo gdy jeden z krajów członkowskich nie dostaje gazu, to jest to problem dla całej Unii Europejskiej. Twierdzi komisarz z Łotwy. Należy mieć nadzieję, że tę opinię podzielają także inni członkowie Komisji Europejskiej, także ze starych krajów członkowskich Unii. Dla polskiej sekcji RFI Marek Pędziwol, Ostrawa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Francuskie Ministerstwo Kultury obchodziło 3 lutego 50-lecie swego istnienia. Stworzone zostało w 1959 roku według projektu André Malraux, który, ciesząc się pełnym zaufaniem prezydenta de Gaulle'a, stał na jego czele przez 10 lat, narzucając nową strategię polityki kulturalnej państwa w imię demokratyzacji kultury, w imię ułatwiania dostępu jak największej liczbie obywateli do głównych arcydzieł ludzkości, przede wszystkim francuskich. Realizacja tej polityki przeniosła wiele dokonań, które budzą satysfakcję, a nawet entuzjazm twórców i publiczności, ale zrodziła też poważne wątpliwości co do tak wielkich rozmiarów państwowej interwencji w dziedzinie kultury. Ministerstwo Kultury, które zastąpiło Sekretariat Stanu do Spraw Kultury przy Ministerstwie Edukacji, wyposażone zostało w poważny budżet, dodatkowo zresztą powiększony w latach 80., gdy szefem resortu był socjalista Jacques Lang, piewca jeszcze większej demokratyzacji i jeszcze większej hojności wobec wszelkich twórców. Ministerstwo przejęło nadzór nad muzeami i zabytkami, nad szkolnictwem artystycznym. W latach 60. tworzyło powstające jak grzyby po deszczu domy kultury, w rzeczywistości na wzór sowiecki, choć Francuzi nigdy nie dopuszczają takiego porównania. Tworzyło ośrodki teatralne i choreograficzne, teatry państwowe lub subwencjonowane. Prowadzi dotąd politykę obrony książki, chroniąc wydawców i księgarzy przed bezwzględnością rynkowej konkurencji. Dba także o subwencjonowanie całej wielkiej rzeszy ludzi pracujących w dziedzinie spektaklu i sztuk plastycznych, co jednak dziś sprawia, że liczą oni coraz mniej na swą pracę, a coraz bardziej na te subwencje, czego ilustracją były strajki w czasie festiwalu w Avignon. Powstała też na całym terytorium kraju struktura administracyjna wyspecjalizowana w zakupach dzieł sztuki współczesnej. Słowem, rozwinięto na ogromną skalę mecenat państwowy, którego uzupełnieniem była przyjęta w 1968 roku ustawa o dation, czyli możliwości spłacania podatku spadkowego w dziełach sztuki z pominięciem procedur wyprzedaży prowadzącej zawsze do rozproszenia kolekcji. Dzięki temu na terenie Francji pozostała na przykład lwia część twórczości Picassa. A jednak w ostatnich latach pojawiają się głosy ostro krytykujące tę ministerialną władzę kulturalną. Nawet były minister kultury, Jean-Jacques Ayagon, uważa, że ministerstwo to powinno zostać po prostu zlikwidowane. Wskazuje się na szkodliwe dla naturalnego rozwoju sztuki konsekwencje istnienia rozbudowanych administracji. W dziedzinie twórczości teatralnej lub artystycznej potworzyły się bowiem z latami sieci wpływów, które gwarantują dofinansowywanie wciąż tych samych twórców czy rodzajów sztuki, funkcjonujących w całkowitym oderwaniu od gustów i potrzeb publiczności. Ten rozwód między twórczością współczesną a publicznością jest jednak problemem głębszym. W ostatnim wydaniu kwartalnika Le Débat Marc Fumaroli, członek Akademii Francuskiej i autor głośnej obrazoburczej książki pod tytułem Państwo kulturalne, dokonuje fundamentalnej krytyki samych źródeł polityki kulturalnej à la Malraux, wykazując, że doprowadziła ona do skutków dokładnie odwrotnych od zamierzonych. Malraux śnił o tym, by upowszechniony został pewien korpus dzieł kultury, wspólny dla całej ludzkości, którego klasyczna sztuka europejska byłaby tylko jednym z aspektów. Pogląd postępowego intelektualisty stał się zaleceniem obowiązującym ogromną administrację. Doprowadziło to do obniżenia rangi klasycznego dziedzictwa kulturalnego, a wywyższenia zarówno wytworów innych cywilizacji, jak i dzisiejszych form twórczości obcych temu dziedzictwu. Oczywiście to zjawisko nie jest właściwe tylko Francji. Na całym świecie tak zwana kultura wysoka zepchnięta została do reduty. Ale pod wpływem Malraux, pisze Fumaroli, Francja, która jako jedyny zapewne kraj na świecie miała zasoby i możliwości afirmacji kultury bardziej ambitnej, szansę tę całkowicie zmarnowała. Fumaroli nie jest odosobniony. W ostatnich latach coraz szersza grupa francuskich intelektualistów występuje przeciwko pauperyzacji intelektualnej dzisiejszej twórczości artystycznej i jej spodleniu przez układy rynkowe i finansowe. Należy do nich m.in. były dyrektor Muzeum Picassa, Jean Clerc, którego krzyk rozpaczy wobec komercjalizacji muzeów omawiałem już w tej kronice w ubiegłym roku.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Paryska policja z wielkim niepokojem zaobserwowała pod koniec ubiegłego roku narastające zjawisko starć band młodych ludzi. Wiele z tych gwałtownych konfrontacji skończyło się tragicznie. W walce z tą formą niepokojów społecznych nie pomaga brak statystyk. Owszem, jeden lub drugi chuligan stają przed sądem za stosowanie przemocy czy za agresję wobec innej osoby. Ale tak każe się indywidualnych uczestników zajść. Brakuje opisu zjawiska socjologicznej analizy, która pozwoliłaby na dopasowanie odpowiednich i skutecznych metod przeciwdziałania. Pierwszym krokiem było sporządzenie raportu. Jego autorami jest pracownica Departamentu Zwalczania Młodocianej Przestępczości i komisarz policji. Z dokumentu wyłania się niewesoły obraz. Raport sporządzono na zaledwie 56 stronach, co chociażby ze względu na objętość nie pozwala na bardziej szczegółową analizę zjawiska. Główne wnioski sprowadzają się do tego, że pod koniec 2008 roku starć między bandami młodocianych było prawie tyle samo, co przez cały poprzedni rok. Drugi wniosek to, że takie konfrontacje przyjmują coraz bardziej bezwzględny i brutalny charakter. Działalność band w stolicy Francji nie jest czymś nowym. W czasach pięknie zilustrowanych filmem o Brygadzie Tygrysa, dzielni policjanci z Wydziału Kryminalnego, stosujący w swojej walce ze światem przestępczym najnowocześniejsze zdobycze techniki, m.in. goniąc złodziei przy użyciu samochodów marki Renault, co było w owej epoce prawdziwą rewolucją, rozpracowali i zlikwidowali groźny gang węglarzy. Takich nazywano, bo w czasie napadów mieli twarze pomazane pyłem węglowym na czarno. Georges Grison, wydany w 1882 roku książce Paryż okropny i Paryż oryginalny, między innymi przytacza 36 sposobów dokonywania kradzieży przez stołecznych złodziejaszków. Bronisław Geremek w fascynującej książce o Paryżu epoki poety, który często sprawę miał na bakier, François Villona, ponad 60 stron, a praca liczy 260, poświęca opisaniu paryskiego świadka przestępczego, nie mówiąc już o ladacznicach i włóczęgach, o których napisał osobne rozdziały. Kiedy w 1430 roku urządzono regularną wyprawę przeciwko bandom, ujęto blisko 100 złoczyńców, z których 12 zawisło na szubienicy, a 11 położyło głowę pod topór. Sam Villon należał do szajki, obracał się w kręgu włamywaczy, włóczęgów, ślusarzy robiących wytrychy. Po bójce z księdzem Sermoise poeta musi uciekać z Paryża, zostaje skazany na banicję, a w 1456 roku otrzymuje królewskie ułaskawienie. Tropy mistrza Franciszka, jak o nim pisze Bronisław Geremek, wiodą do bodajczynie najsłynniejszej bandy owych czasów, do gangu muszelników. U genezy powstania bandy leżała bezczynność. Dla zbrojnych kompanii zabrakło zajęcia wojennego, więc zabrały się za grabież i rabunek, przede wszystkim na drogach, ale także w miastach. Banda muszelników, którą historycy zainteresowali się właśnie dzięki powiązaniom z Wionem, ponoć liczyła około 1000 ludzi. Ich nazwa wzięła się prawdopodobnie stąd, że często podszywali się pod fałszywych pielgrzymów, a w średniowieczu muszla była znakiem rozpoznawczym ludzi pielgrzymujących do świętego Jakuba w Komposteli. Skład bandy był międzynarodowy, należeli do niego Gaskończycy, Włosi, Sabotczycy, Hiszpanie i Szkoci, niedobitki oddziałów armii Delfina Ludwika. W czasach późniejszych, bo w wydanym 26 maja 1912 roku dzienniku Le Petit Journal na pierwszej stronie dowiadujemy się, że to policji udało się rozprawić z bandytami anarchistami, których dopadnięto w wynajętej willi w Nogent-sur-Marne na przedmieściach Paryża. Znany jest gang apaszów grasujący w okolicach Barbesu. Dzisiaj jest to przemieszany, kolorowy tłum afrykańsko-arabski. Wtedy była to wylęgarnia wszelkiej maści przestępców. Nóż był zwyczajowym środkiem rozwiązywania problemów i regulowania rachunku, a wrogiem numer jeden była policja, z którą apasze prowadzili regularne bitwy. Ich nazwa nie wzięła się od chusteczki na szyję, czyli apaszki. To działo się akurat odwrotnie, lecz od popularnego w tamtych czasach w Europie ze względów na swoją egzotyczność plemienia północnoamerykańskich Indian od apaczów. Apasz to wymawiana z francuska nazwa plemienia, którego najsłynniejszym przedstawicielem była stworzona przez Karla Maya postać Winnetou. Większość starć band młodocianych, w większości ich członkowie są w wieku od 15 do 22 roku życia, a zdarzają się i 10-letnie dzieci, ma podłoże przestępcze, gdyż wynika z rywalizacji między gangami handlującymi narkotykami. Jednak jak możemy się dowiedzieć z opublikowanego raportu policyjno-sądowego, nie tylko do takich motywów sprowadzają się przyczyny brutalnych bójek. Wprawdzie podobnie jak w latach 60. istnieją w Paryżu bandy tzw. Zulusów działające z pobudek polityczno-anarchistycznych. To one zwykle ścierają się z policją na zakończenie wielkich manifestacji, ale to jest zdecydowana mniejszość. Głównym powodem starć jest naruszanie przez konkurencję terytorium. Dzielnice Paryża stały się państwami w państwach dla młodocianych chuliganów i podobnie rzecz się ma na przedmieściach. Miejscem walk są na przykład okolice obwodnicy biegnącej dookoła Paryża, gdzie spotykają się bandy z Trzynastki i spod paryskiego Ivry-sur-Seine, miasteczka zamieszkałego w większości przez kolorowych. Podobne przyczyny terytorialne powodują bijatyki między bandami w 17, 18 i 19 dzielnicy w pobliżu placu Clichy i miasteczka naukowego w parku La Villette. Terytorium obok etniczności i przynależności cywilizacyjno-kulturowej jest mechanizmem tworzenia się tożsamości człowieka, dzięki której są w stanie znaleźć dla siebie miejsce w otaczającym go świecie. Większość z tych młodych ludzi nie utożsamia się ani z Francją, ani z jej republikańskimi wartościami. Nie uważa się za Paryżana, przecież nie mogą tak emocjonalnie wisieć w próżni. Tego nie toleruje psychika człowieka. Etniczność jest spoiwem band, które starły się, wydawałoby się, stosunkowo spokojnej 15. dzielnicy Paryża. Jedna grupa składała się z afrykańskich Murzynów, drugą stanowili Arabowie. A w grę wchodził także czynnik terytorialny, bo jedni naruszyli granice obszaru drugich. Mówiąc o przynależności cywilizacyjno-kulturowej, bandy współczesnego Paryża nie różnią się tak bardzo od muszelników z czasów Villona. Jedni i drudzy mieli i mają swój język, swoje wewnętrzne kody postępowania, świat wartości i ceremonialność w stosunkach między członkami tej mikrospołeczności. Na przykład rytuał witania się. Poza tradycyjnymi powodami do bójek, jak ta, że ktoś obcy ośmielił się podrywać dziewczynę z naszego blokowiska, coraz częściej dochodzi do wyznaczania sobie spotkania tylko po to, aby doszło do starć. W Paryżu za teren neutralny uchodzą Halle i Dworzec Północny, bo tutaj przyjeżdżają pociągi i szybka kolejka metra dowożące bandy chuliganów z przedmieść. Następnie w wyznaczonym miejscu, jak centrum handlowe, dochodzi do bijatyki i zadymy. Coraz częściej w takich imprezach udział biorą dziewczyny, które swoją brutalnością i bezwzględnością mogą wywołać przerażenie. Czyżby negatyw Larry Croft? I love Paris in the springtime. I love Paris in the
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
kapela ze wsi Warszawa w eksportowej wersji zwana Warsaw Village Band. Gości na naszej antenie za każdym razem, jak wydaje nową płytę. Tym razem jest to Infinity. Czwarty krążek w karierze tej nietypowej, nietuzinkowej i ciągle poszukującej grupy, czego najlepszym dowodem jest nowy album. W jego przygotowaniu towarzyszyli zespołowi Tomek Kukurba, Skrokę, DJ Felix, Natalia Przybysz i Jan Trybunia Tutka z Tatrzańskiego Podhala. W ramach promocji nowej płyty kapela zaproszona została na koncerty do Francji. Odwiedziła w lutym Dunkierkę i paryski klub muzyczny Le Divan du Monde. Kapela ze wsi Warszawa powstała w roku 1997, ale na każdą nową płytę każe swym fanom czekać. Czas pomiędzy nagraniami wypełniają koncerty i poszukiwania nowych motywów. Międzynarodowy sukces albumu Wykorzenienie, Uprooting, sprawił, że ich muzyką zainteresowało się wielu światowych muzyków i decydentów. Zespół postanowił też zaprosić do współpracy kreatywnych DJ-ów i producentów. Pozwolił im też na przemiksowanie piosenek z ich poprzedniego albumu, czego owocem było w roku 2008 wymiksowanie, upmixing. Infinity to już nowy etap w karierze kapeli. Daje się zauważyć nowe potraktowanie głosu poddawanego innym niż ludowe technikom. Buduje to ciekawy kontrast między muzyką inspirowaną folklorem mazowieckim i ogólnie korzeniami, a śpiewem, co dość dobrze słychać w Borach czy w Chmielu. Poszukiwania członków zespołu nigdy nie kończą się na ludowym znalezisku. To dopiero początek muzycznej drogi utworu, który przejdzie jeszcze wiele transformacji, zanim zostanie nagrany lub zaprezentowany publiczności. Tak zrodziła się koncepcja albumu Infinity, pisze Wojtek Krzak w tekście towarzyszącym płycie, z potrzeby zanurzenia się w muzyce przeszłości, zaczerpnięcia z niej i stworzenia nowoczesnych kompozycji, by inspirować i bawić współczesnych oraz następców. We Francji koncerty zespołu poprzedziło kilka dobrych publikacji prasowych. Magazyn muzyczny Les Inrecuptibles podkreślił ukazywanie przez zespół ukrytych więzi, które łączą kontynenty i epoki. Próby z poprzednich albumów znalazły swe ukoronowanie w obecnym albumie, dowodzącym tyleż wirtuozerii instrumentalnej, co wielkiej kultury muzycznej swych autorów. Dodajmy od siebie, że czas, by ten niezwykle utalentowany zespół wprowadzający swych słuchaczy w istny trans ad infinitum wystąpił w Paryżu na wielkiej scenie, gdzie jego kunszt znajdzie odpowiednie warunki i zajaśnieje pełnym blaskiem.
Tak kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
worecli i nie będziemy chleba jedli. Ancio, dadam, ancio, dadam, ancio, dadam, ancio, dadam.
Jasieniecko zielenicze na dołeczko, a poprawcie na biegące spodoba się sanicące.
Ancio, dadam, ancio, dadam, ancio, dadam, ancio.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.